Witam Was serdecznie, drodzy bracia i siostry. Przynoszę pozdrowienia z mojego macierzystego zboru w Jastrzębiu. Akurat tam siostra Renatka w tamtą niedzielę była i słyszała, że zabierałem pozdrowienia. Cieszę się, że mogę być wśród Was. Bracia i siostry, czy co jakiś czas podziękujecie bratu perkusiście, że gra? Tak bardzo wszyscy potrzebujemy zachęty. Ci muzycy, którzy tu tak pięknie grają i śpiewają, składają wielkie świadectwo, że można śpiewać na chwałę Panu Jezusowi Chrystusowi, nie jak dziady kalwaryjskie. Chciałbym, aby ze wszystkich zborów ludzie przyjeżdżali na kurs umuzykalniający do Palowic. Macie dosyć swojej działalności, ale dobrze by było, żeby jeszcze troszkę ludzi w zborach podkształcić, bo jak słyszę śpiewanie w naszych zborach, to głowa boli. Dziękuję Wam serdecznie. Bracie perkusisto, niech Ci Pan błogosławi. Nie wiem, co po 3 miesiącach pamiętamy z omawiania Księgi Daniela, bo to tak skaczemy trochę po kozacku, ale mam nadzieję, że z Księgi Daniela wyciągniemy wielką, wspaniałą lekcję, że Pan Bóg jest wierny swojemu słowu, że Pan Bóg dotrzymuje słowa, że Pan Bóg nie mówi swoich słów na wiatr. To jest coś niesamowitego. Mamy w Biblii wiele ksiąg prorockich. Na przykład w Starym Testamencie jest 18 ksiąg prorockich na 39, które znajdują się w kanonie ksiąg starotestamentowych. Ktoś obliczył, że 27% Biblii to są proroctwa. Pan Bóg jest zainteresowany tym, żeby przez proroctwa pokazać ludziom, że On mówi prawdę. W Księdze Izajasza w 45 rozdziale jest napisane, że pojawi się za 150 lat człowiek, który będzie królem perskim. I Izajasz go jeszcze nazywa Cyrus. Bracia i siostry, kto by był w stanie 150 lat do przodu przepowiedzieć, że się tam jakiś facet pojawi i że będzie akurat królem i to będzie królem w dzisiejszym Iranie? To tylko Pan Bóg takie rzeczy potrafi czynić. Mówiliśmy o wielu wspaniałych rzeczach, które związane są z Księgą Daniela. Nie będę tego powtarzał, bo jest urządzenie, które to nagrywa. Można to sobie troszkę odtworzyć z przeszłości. Ale sporo czasu poświęciliśmy drugiemu rozdziałowi. Tam w drugim rozdziale jest opisane wydarzenie, które miało miejsce na dworze babilońskim. Nagle jeden z tych największych tyranów starożytności, Nebukadnesar, obudził się z przerażeniem, bo mu się coś śniło. Jedni powiadają, że on zapomniał ten sen, a inni powiadają, że on nie zapomniał tego snu, ale nie chciał się nim podzielić, chcąc wypróbować umiejętności parapsychologiczne u wszystkich swoich doradców. Oczywiście nie byłby w stanie tego zrobić, bo tylko Pan Bóg jest w stanie przepowiadać to, co ukaże się ludzkiemu umysłowi i przepowiedzieć, jakie to ma znaczenie, jaki to ma sens, jakie to niesie reperkusje na przyszłość. Wiemy, jak się to stało. I wiemy też, że 50 lat później ma miejsce drugie wielkie wydarzenie. To nie znaczy, że Daniel przez te 50 lat zasypiał gruszki w popiele, bo miał bardzo ważną służbę do wykonania. Był przecież jednym z głównych doradców królów babilońskich, był też premierem na dworze babilońskim, a potem podczas panowania ostatniego z kolei króla babilońskiego, bo ten sen, który się śnił Nebukadnesarowi, miał miejsce w czasie panowania pierwszego króla babilońskiego, czyli Nebukadnesara. Tym razem w 7 rozdziale Księgi Daniela jest opisane wydarzenie, które miało miejsce 50 lat później, w czasie panowania ostatniego z kolei króla babilońskiego, którego Biblia tutaj nazywa Belsazarem. I to też było w pierwszym roku jego panowania, podczas gdy sen Nebukadnesara miał miejsce w 2 roku jego królewskiego panowania. Daniel miał sen. Tym razem sen Pan Bóg nie posłał królowi babilońskiemu, ale swojemu wiernemu słudze. Daniel był zaniepokojony tym snem, dlatego że w tym śnie widział 4 potężne zwierzęta wychodzące z Morza Wielkiego, czyli z Morza Śródziemnego, bo tak to morze jest nazywane w Biblii. I czytamy tutaj, że 4 wielkie wiatry wzburzyły wielkie morze, czyli Morze Śródziemne, i 4 wielkie zwierzęta wychodziły z morza, a każde inne. Pierwsze zwierzę było podobne do lwa, drugie było podobne do niedźwiedzia, trzecie do pantery, a czwarte to było jakoś w jakiś sposób zoologicznie trudne do umieszczenia w jakimś tam katalogu i powiada, że to jakieś dziwaczne zwierzę, a tak żarłoczne, tak napastliwe, tak niespokojne, że pożerało te poprzednie zwierzęta, a co nie mogło pożreć, to zdeptało swoimi łapami. Daniel był zaniepokojony tym snem. No i w niedługim czasie Pan Bóg posyła swojego ministra informacji na niebiańskim dworze, Gabriela. Gabriel wyjaśnił oczywiście wszystko Danielowi w szczegółach. To też było wielkie proroctwo. Dlatego, że Daniel wciąż żyje w czasie panowania pierwszego z tych wielkich imperiów, babilońskiego. Natomiast te wszystkie dalsze imperia, które potem miały się pojawić, to była przyszłość. I ta przyszłość została Danielowi wyjaśniona. I chciałbym przy tej okazji wspomnieć, że mamy tutaj nałożenie się 2 ważnych wydarzeń. To pierwsze z 2 rozdziału i 2 z 7 rozdziału. Wydarzenia opisują to samo, ten sam fakt historyczny, tylko w różny sposób. To, co widział Nebukadnesar, to wizja wspaniałego posągu. Głowa ze złota, piersi, ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, no a nogi były z żelaza, a od kolana aż do palców z żelaza i gliny. To, co Daniel widział, to nie sen jakiegoś monarchicznego posągu, który przed 50 laty Pan Bóg ukazał Nebukadnesarowi, ale 4 dzikie, żarłoczne zwierzęta. Ale mówią o tym samym. Przedstawiają ten sam obraz, przedstawiają tę samą prawdę, mianowicie, że nad Izraelem na świecie, w tym czasie, kiedy Izrael zostanie pozbawiony królów, pozbawiony samodzielności państwowej i w czasie panowania pierwszego z tych imperiów zostanie nawet uprowadzony do niewoli, do Babilonu na lat 70, to jednak nad tym narodem i w ogóle nad całym światem będzie panować seria czterech wielkich mocarstw. Dlaczego dwa obrazy przedstawione w różny sposób Nebukadnesarowi i Danielowi w odległości 50 lat? No, bibliści mają jedno chyba najmądrzejsze wyjaśnienie. Pan Bóg chciał tę samą prawdę ukazać najpierw z ludzkiego punktu widzenia, tak jak to ludzie widzą wielkie, potężne królestwa, imperia z rządami takimi dyktatorskimi, jak to było w starożytności, na przykład w przypadku Nebukadnesara, kiedy ktoś sprzeciwił się jego woli, to tysiąc czy kilka tysięcy ludzi, nie ma sprawy, skróconych o głowę. A więc to jest ludzki punkt widzenia, mianowicie tak jak to ludzie widzą, wielkie imperia, dwory królewskie, pyszne państwo, bogate, opływające w złoto, w dostatek. Natomiast Danielowi Pan Bóg pokazał tak, jak to Pan Bóg widzi, swoimi oczami, mianowicie jedno przez drugie dzikie zwierzęta wzajemnie się pożerające i depczące. Pan Bóg tak patrzy na królestwa świata. Oczywiście dzisiaj my patrzymy na wielki splendor, majestat dworów królewskich. Oczywiście prawie cała Europa ogląda, jak królowa Elżbieta już dobrze po 80. jak ma jakieś przemówienie w parlamencie. Wszyscy obserwują życie dworu królewskiego. Wszyscy nawet szukają literatury na ten temat i każdy się ekscytuje tym, co będzie się działo, kto obejmie panowanie, jak ta staruszka umrze, czy jej syn Funta Kwaku Ward, zresztą w opinii publicznej, czy któryś z jego wnuków. Czy Harry, czy William. Oczywiście świat się tym pasjonuje. Natomiast dla Boga te wszystkie imperia świata i ten splendor i ta pompa i to wszystko, czym się ludzie chlubią, to są zwierzęta, które pewnego dnia będą musiały przeminąć. Po co to wszystko? No, Pan Bóg chciał powiedzieć Danielowi: wy niesiecie z ciężkim ciężarem, z ciężkim sercem, z wielkim ciężarem niesiecie swoją niewolę, bo musicie przebywać pod panowaniem tych, którzy was i uprowadzili do niewoli, również panują nad waszym krajem. Ale chcę wam powiedzieć, że Pan Bóg ma ważne przesłanie wam do przekazania. Mianowicie, że panowanie tych wszystkich królestw ma tylko ograniczony zasięg i czas. Na przykład na dźwięk zuchwałych słów czytamy w 11 wierszu 7 rozdziału, które było wypowiedziane: spojrzałem, widziałem, jak zwierzę zostało zabite, jego ciało zniszczone i wrzucone do ognia na spalenie. Również pozostałym zwierzętom odebrano im władzę, a długość ich życia była ograniczona do pewnego okresu i czasu. A więc Imperium Babilońskie panowało od roku 606 do 536. Jak długo? Jak długo Żydzi byli w niewoli? skończyła się niewola babilońska i skończyło się potężne imperium babilońskie. I Daniel w 5 rozdziale swojej księgi został zaproszony na wspaniały bankiet, który urządził ten sam król, o którym czytamy w 7 rozdziale. W 1 roku Belsazara, króla babilońskiego, miał Daniel sen. 2 rozdziały wcześniej ten sam Belsazar urządził wielką ucztę dla 1000 swoich dostojników. No i oczywiście pili wino z naczyń, które zostały zrabowane przez żołnierzy Nebukadnezara, którzy zdobyli Jeruzalem, puścili Jeruzalem z dymem, a świątynię spalili, a z niej zabrali wszystkie święte naczynia do niewoli. I z tych naczyń pili wino, bałwochwalcza uczta. I został zaproszony Daniel, bo nagle pojawiła się konsternacja. Na wapiennej ścianie Pałacu Królewskiego, północnego Pałacu Królewskiego, który notabene w latach 80. Saddam Hussein, który tak jak wiemy nędznie skończył, odbudował ten pałac. I właśnie w tym pałacu, w tej scenerii ręka pisała na wapiennej ścianie. Mene, mene, tekel, ufarsin. Oczywiście nikt tego napisu nie był w stanie przeczytać. Dopiero trzeba było jeńca, który został 70 lat wcześniej uprowadzony z Jeruzalem, przyprowadzić, który wytłumaczył: Twoje królestwo, Belsazarze, się zakończyło. A ta noc, w czasie której odbywa się ta bałwochwalcza orgia, to jest ostatnia noc panowania Imperium Babilońskiego. Stało się tak? Daniel nie zdążył wyjaśnić tego snu, a śluzy zostały otwarte, a miasto oczywiście było strzeżone całą serią kanałów, które były przepełnione wodą z Eufratu. No i śluzy, kiedy zostały otwarte, woda odpłynęła i wszystkie kanały były puste i wojska Cyrusa, króla medoperskiego, którego, jak wspomniałem, Izajasz urodzenie przepowiedział na 150 lat przed jego pojawieniem się, wojska Cyrusa, króla perskiego, zdobyły Babilon bez żadnej walki. Wszyscy dostojnicy bawili się, nie wiedzieli o tym, że to jest ostatnia noc panowania tego wielkiego, wielkiego imperium, które Pan Bóg przez Daniela określił: Ty jesteś królu, królem królów i panem panów. To był jedyny człowiek, który został tak nazwany poza Panem Jezusem Chrystusem. No i pod koniec 5 rozdziału czytamy: tej samej nocy został zabity Belsazar, król chaldejski. A więc spełniło się. A więc Imperium Babilońskie panowało od roku 606 do 536. Ani jednego dnia dłużej. Czasem się ludziom wydaje, że oni sami siebie wybiorą, że oni sami siebie posadzą na tronie. Nieprawda. Pan Bóg stawia na tronach królów jak pionki na szachownicy, a w pewnym momencie nie ma cię, syneczku. Byłeś, a dzisiaj skończyłeś swoją nędzną wegetację. To jest Boże spojrzenie. Warto wiedzieć o tym, że ten splendor w oczach świata, ta formuła, ten wielki majestat, ta fanfaronada, ta pompa, która towarzyszy wszystkim rządom całego świata, włącznie z naszym krajem, to pewnego dnia pryśnie jak bombka mydlana. I tak przeminęło Imperium Babilońskie, zaczęło się Imperium Medoperskie. A Medoperskie, myślicie, że też myślało, że nie wiadomo jak długo będą rządzić nad całym światem. I w roku 336 zostało pokonane. Armia Aleksandra Wielkiego liczyła zaledwie 32 tysiące zwinnych. Zresztą Pismo Święte przedstawia w postaci pantery. Pantera to jedno z najszybszych zwierząt. Zwinnych żołnierzy, którzy byli gotowi życie położyć za swojego ukochanego wodza. 32 tysiące. Podczas gdy armia Xerxesa, tego, który jest bohaterem Księgi Estery, on ma domowe imię Ahasferos, a koronacyjne było Xerxes. Armia Xerxesa liczyła 2,5 miliona żołnierzy, a w rezerwie było drugie tyle. 5 milionów! I to wszystko zostało pokonane w ciągu kilku bitew ze zręczną armią Aleksandra Wielkiego, który w ciągu 10 lat zdobył wszystkie tereny, które kiedyś należały do Imperium Asyryjskiego, Egipskiego, Babilońskiego, no i oczywiście Medoperskiego. 10 lat. No oczywiście Grekom też się wydawało, że oni będą rządzić przez całą wieczność, ale kiedy Aleksander Wielki w wieku 33 lat, popatrzcie, tak jak Pan Jezus, wrócił z powrotem do Babilonu, bo zdobył do tej pory aż do Indii cały świat i wydawało mu się, że na Indiach kończy się świat, tak jakby spoglądał z wysokiej skały. Nie ma nic do zdobywania, wracamy do Babilonu. No i tak popłyli po polsku, że tej nocy Aleksander Wielki wyzionął ducha. I został tylko przydomek w historii. Wielki. A potem jego czterej diadochowie, generałowie, którzy po nim pozostali, 20 lat walczyli między sobą o Schedę, a po 20 latach potężne imperium greckie zostało podzielone na cztery części. I tutaj ta pantera jest przedstawiona bardzo ciekawie. W 6 wierszu spojrzałem, a oto pojawiło się inne, podobne do pantery. Miało na sobie na grzbiecie cztery ptasie skrzydła i cztery głowy miało to zwierzę. Co to za cztery głowy? No miał czterech generałów. Lizymach, Kasander, Ptolomeusz i Seleukos. Tak podzielili cały potężny świat grecki, podbity przez Aleksandra Wielkiego, podzielili pomiędzy siebie. Ptolomeusz zachował dla siebie Egipt i Palestynę. Kasander otrzymał w darze Macedonię i Grecję. Seleukos otrzymał Syrię i Babilon, a Lizymach Trację i Bytynię, czyli dzisiejszą Azję Mniejszą, czyli tereny dzisiejszej Turcji. I tak podzielili między siebie tą Schedę. No a potem między sobą walczyli Lizymach i Kasander, a kiedy wzajemnie się wykończyli, zostało na polu bitwy tylko dwóch. Seleukos, który rządził w Syrii, i Ptolomeusz, który rządził w Egipcie. No i oni oczywiście zaczęli najeżdżać jeden na drugiego. I ta historia jest bardzo ciekawie opisana w drugiej części 11 rozdziału. Wojny królów północy, czyli królów Syrii, Seleucydów, z królami południa, czyli Ptolomeuszami. Między sobą walczyli, no i co jakiś czas, przejeżdżając przez Palestynę, raz włączyli Palestynę do Syrii, innym razem włączyli Palestynę do Egiptu, a tak Palestyna przechodziła jak piłka ping-pongowa z rąk do rąk. Z rąk do rąk, przepraszam. I te wojny Seleucydów z Ptolomeuszami z najdrobniejszymi szczegółami zostały opisane przez Daniela, oczywiście dzięki objawieniu otrzymanemu przez Gabriela w drugiej połowie 11 rozdziału do tego stopnia, że tam jest opisanych 135 proroctw, które były daleko do przyszłości. Pamiętajmy, że Daniel żyje w czasie panowania Imperium Babilońskiego i w czasie panowania pierwszych trzech królów medoperskich, a potem on odszedł do Pana. Bardzo ciekawie odszedł. Tu pod koniec 12 rozdziału Pan Bóg powiada do Daniela: Danielu, idź, słowa twoje są zamknięte, zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. Proszę zauważyć, do czasu ostatecznego. Bracia i siostry, do końca XIX wieku nie było wykładni Księgi Daniela. To było słowo zapieczętowane. Dopiero koniec XIX wieku i początek XX wieku Duch Święty otwiera przed wierzącymi ludźmi zapieczętowaną Księgę Daniela. I staje się zrozumiała, staje się bliska. A więc siódmy rozdział Księgi Daniela, niesłychanie ważny, został nazwany przez biblistów rozdziałem Biblii. Dlatego, że opisuje najszerszą panoramę historii świata, jaką kiedykolwiek ktoś w jednym rozdziale Biblii zawarł. Popatrzcie, od Babilonii, poprzez Medopersję, poprzez Grecję, poprzez Rzym i 2000 lat po upadku Rzymu, prawie 2000, bo 364 upadek zachodniego Imperium Rzymskiego, wschodnie oczywiście upadło 1000 lat później, w 1453, to bizantyjskie, ale tak czy inaczej 2000 lat historii po zamknięciu kart historii żelaznego imperium, któremu też się wydawało, że będzie rządził co najmniej 1000 lat. Skończyła się historia i te 2000 lat, które po zakończeniu z czasów Imperium Rzymskiego do dzisiejszego dnia i jeszcze zanim przyjdzie Pan Jezus Chrystus, opisany jest wielki ucisk, a po wielkim ucisku jest jeszcze opisane tysiącletnie królestwo. A więc 3,5 tysiąca lat cała szeroka panorama biblijna w jednym rozdziale zamieszczono. Bracia i siostry, to jest ewenement biblijny. To jest biblijne kuriozum do tego stopnia, że już od III wieku po Chrystusie, ja wspominałem o nim, był taki Porfiriusz, był neoplatoński filozof, ateista, wielki wróg narodu izraelskiego, który dostał do ręki kopię Księgi Daniela i powiada: to jest niemożliwe, żeby Księga Daniela była napisana 7 wieków przed Chrystusem. Daniel to musiał pisać w czasach machabejskich, a więc na dobrą sprawę lata 130 przed przyjściem Chrystusa. Dlatego, że bardzo łatwo opisać wydarzenia, które są historią, prawda? Natomiast nieprawdą jest, że powstał falsyfikat Księgi Daniela w II wieku przed Chrystusem, w czasach machabejskich. Dlatego, że Daniel cały czas powołuje się na źródła historyczne. Na przykład w drugim roku panowania Nebukadnesara miał Nebukadnesar sen. Potem w 4 rozdziale Księgi Daniela jest opisany drugi sen Nebukadnesara. Przy okazji jeszcze raz przypominam, jeśli o tym nie powiedziałem, a jak powiedziałem, to bardzo łatwo to sobie powtórzyć. Są 2 rozdziały w Biblii napisane przez pogańskich królów, a są natchnione przez Ducha Świętego. 4 rozdział Daniela napisany przez Nebukadnesara i 7 rozdział Księgi Ezdrasza napisany przez króla Artakserksesa. A jednak wszelkie pismo jest natchnione i pożyteczne do nauki. Bracia i siostry, mamy w naszych rękach arcydzieło Bożej literatury. Nie trzeba czytać Homera, nie trzeba czytać ani Iliady, ani Odysei. Mamy w naszych rękach i Iliadę, i Odyseję. Mamy wszystko, co Pan Bóg chciał zawrzeć w swoim świętym słowie. I to jest ukazane jako proroctwo, które daleko do przyszłości zostało przepowiedziane, a potem z czasem się wypełniło. W 7 rozdziale, oczywiście ja już muszę kończyć, w 7 rozdziale jest napisane, że to pierwsze zwierzę było podobne do lwa i miało orle skrzydła. Kto to był? Oczywiście Nebukadnesar. A dlaczego orle skrzydła? No bo on zawojował cały świat. Dotarł nawet do basenu Morza Śródziemnego. Zawładnął Palestyną. Uprowadził wygnańców do niewoli babilońskiej. A dalej jest tu napisane, spojrzałem, a oto wyrwano jego skrzydła. Dlaczego? No bo jest opisane w 4 rozdziale wydarzenie, bardzo ciekawe zresztą, mianowicie Nebukadnesar, przechadzając się po swoim wspaniałym imperium, w swoim stolicy imperium, Babilonie, który był w tym czasie największym miastem świata, mówi, że to ja to wszystko wybudowałem. Musi być ze mnie mądry facet, nieprawdaż? A Pan Bóg mówi, syneczku, przeholowałeś. Od dzisiaj będziesz krówką i będziesz jadał trawkę i urosną ci długie paznokcie i będziesz się karmił trawą. Oczywiście w naszym tłumaczeniu w 4 rozdziale słowo Iddan zostało przetłumaczone 7 wieków. No nie, no wyobraźcie sobie, gdyby w tej chorobie zwanej zoantropią, czyli stał się podobny do zwierzęcia. I kroniki babilońskie potwierdzają, że był taki czas, kiedy Nebukadnesar był nawiedzony obłędem psychicznym. Nazywają to zoantropią, czy to nazywają boantropią, a nasz polski język też wymyślił specjalne określenie wilkołactwo. Czyli człowiek staje się zwierzęciem. I to nie 7 wieków upłynęło, ale 7 lat. A po 7 latach Pan Bóg przywrócił mu rozum i czytamy, przejdzie nad tobą 7 wieków, domyślne 7 lat, przejdzie nad tobą, aż poznasz, że Najwyższy ma władzę nad Królestwem Ludzkim i że daje ją temu, komu chce. Nie myśl, syneczku, żeś ty taki wielki, bo teraz cię wyrzucą i będziesz jadał trawkę. Te skrzydła zostały mu wyrwane, ale potem jest napisane, że zostały mu przyprawione te skrzydła, czyli Pan Bóg go z powrotem wrócił na tron, ale Nebukadnesar wiedział, że Najwyższy panuje nad królestwami ludzkimi i że daje władzę komu chce. A więc Nebukadnesar musiał przeżyć bardzo wielką lekcję. I dlatego tutaj jest napisane, że najpierw wyrwano mu te cztery skrzydła, orle skrzydła, a potem podniosło się z ziemi, stanęło na dwóch nogach jak człowiek, no bo do tej pory chodził na czterech. Stanęło na dwóch nogach jak człowiek i dano mu ludzkie serce. Czyli przywrócono go z powrotem do rangi królewskiej. Drugie zwierzę było inne. Nie jak lew, ale jak niedźwiedź. Niedźwiedź to jest taki potężny zwierz, ale bardzo, bardzo powolny. I dlatego armie medoperskie posuwały się bardzo wolno. No wyobraźcie sobie, 2,5 miliona ciągnąć ludzi za sobą. Ileż to trzeba było mięsa przygotować, żeby nakarmić taką potężną armię. I dlatego tu jest powiedziane, że pojawiło się zwierzę podobne do niedźwiedzia, było podniesione tylko jedną stroną, a więc ze strony medyjskiej było mocniejsze, dlatego że to było państwo federalne, Medo-Persja. A potem nastąpił przewrót w armii i zamiast Medo-Persji to była Persomedia. Oczywiście Cyrus doprowadził do tej zmiany i jest tu napisane, że ono miało w paszy między zębami trzy żebra i powiedziano mu: wstań, jedz dużo mięsa. No, żeby wykarmić 2,5-milionową armię, to trzeba było mieć sporo mięsa. To prawda. Proszę zobaczyć, jak skrupulatne jest Boże poselstwo. Daniel nawet dowiedział się, że armia medoperska będzie potrzebowała dużo mięsa. No a te trzy żebra, co to jest? No, te trzy żebra to są zwycięstwa na wszystkich frontach, które miała Babilonia, ale trzy fronty są szczególnie tu wymienione. Babilonia, Babilon został podbity w 539 roku. Lidia, czyli państwo lidyjskie znajdujące się w centrum Azji Mniejszej ze stolicą w Sardes, to jest to biblijne Sardes, dzisiejsza Turcja. No i Egipt został podbity w 525 roku. A więc te trzy żebra w paszczy niedźwiedzia to Babilonia, Lidia i Egipt. Dokładnie wszystko skrupulatnie wypełnione. Bracia i siostry, przy wykładni Księgi Daniela nie potrzeba nic naciągać. Przyłożyć fakty historyczne i zestawić je z prawdą Słowa Bożego. I tu wszystko do siebie pasuje. Odrobinę informacji tylko trzeba mieć z historii starożytnej, żeby zestawić te prawdy historyczne z prawdą biblijną. No a trzecie zwierzę było podobne do pantery, miało na grzbiecie cztery ptasie skrzydła, oznaczało to szybki ruch wojsk greckich na wszystkich frontach. Cztery ptasie skrzydła, to znaczy, że ta pantera, która sama w sobie jest szybka, jeszcze miała, jak to mówią Niemcy, szwung, żeby w ciągu 10 lat zdobyć cały znany w basenie Morza Śródziemnego świat aż po Indie. Oczywiście Aleksander Wielki prowadził ze sobą całą gamę wielkich uczonych, a więc botaników, zoologów, którzy równocześnie rysowali mapy, badali florę, badali faunę, badali minerały. A więc cała potężna ekspedycja. I dlatego historia bez przesady nadała Aleksandrowi przydomek wielki, rzeczywiście wielki człowiek. Wielki człowiek. Trzydziestu chłopa pokonać 5-milionową armię Xerxesa, to mógł tylko Aleksander Wielki. No a później jest napisane, że cztery głowy miało to zwierzę, a więc ci czterej generałowie, których wymieniłem jeszcze raz, Lizymach, Kassander, Seleukos i Ptolomeusz, którzy walczyli między sobą 20 lat, wreszcie podzielili wielkie imperium na cztery resztki. A potem w wierszu siódmym jest opisane czwarte zwierzę, którego Daniel nie mógł w żaden sposób skatalogować. Było straszne, groźne i nadzwyczaj silne. Miało potężne, żelazne zęby. W obrazie monarchicznego posągu były żelazne nogi. Tutaj były żelazne zęby. To ten sam obraz. Imperium Rzymskie. Ono pożerało, miażdżyło, a to, co pozostało, deptało swoimi nogami. Było ono inne, aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało 10 rogów. I tutaj następuje biblijny przeskok. Bibliści to nazywają biblijną parentezą. Następuje przerwa w proroctwie. Wspomnieliśmy poprzednim razem, że Imperium Rzymskie upadło w 364 roku. Podzieliło się na dwie odnogi. Zachodnie ze stolicą w Rzymie i wschodnie ze stolicą w Bizancjum, dzisiejszy Stambuł. To zachodnie upadło 100 lat później, w 476, a to wschodnie upadło 1000 lat później, po upadku tego zachodniego rzymskiego. I dlatego tu jest napisane, że ono miało 10 rogów, dlatego, że po upadku tego Imperium Wschodniego, bizantyjskiego, w 15 stuleciu, w 1453, nie było na świecie żadnego panującego imperium. I nie będzie. Pokusili się o to wielcy ludzie tego świata, nikomu się nie udało. I cesarz Kaiser i Bismarck i jeszcze wcześniej malutki Napoleonek, a z ostatniej historii Adolfek, wszyscy kusili się o to, żeby zdobyć supremację nad światem, ale Pan Bóg powiedział, nie było i nie będzie. Aż do czasu, kiedy Imperium Rzymskie, które właściwie niby przestało istnieć, a jednak istnieje. Wspomniałem ostatnim razem, że prawie wszystkie dziedziny naukowe dzisiejsze oparte są o łacinę. Biologia, zoologia, medycyna, prawo, teologia i wiele, wiele innych dziedzin. Nawet i w wojsku, cała terminologia wojskowa oparta jest na strategii wojska rzymskiego. A więc to jakby uśpione imperium. I dlatego w Księdze Objawienia w 17 rozdziale Jan był niesłychanie zdziwiony, kiedy zobaczył wychodzące z otchłani zwierzę i anioł wytłumaczył Janowi, że to zwierzę było, teraz go nie ma, ale pojawi się znowu. Pojawi się w nowej, do tej pory niespotykanej formie. Będzie to państwo składające się z 10 królów. 10 królów, którzy razem z Antychrystem obejmą władzę nad światem po zabraniu Kościoła. Antychryst oczywiście na grzbiecie tak zwanej Unii Europejskiej, w której od kilku lat my jesteśmy, wgramoli się na szczyty i zostanie dyktatorem, ostatnim dyktatorem świata. I będzie panował razem z tymi 10 państwami, które tutaj zostały określone jako 10 rogów. 10 głów tej czwartej bestii i 10 głów tej szkarłatnej bestii, która została ukazana Janowi w 17 rozdziale Księgi Objawienia. To jest ten sam obraz. Imperium Rzymskie, które było, przestało istnieć, ale pojawi się w pewnym momencie w postaci Konfederacji 10 królów na czele z Antychrystem w czasie wielkiego ucisku. Ale Słowo Boże powiada, że przyjdzie taki dzień, kiedy i Antychryst, który w 11 wierszu został przedstawiony jako wielki róg, zostanie utrącony. On zbierze wszystkie wojska, całą podległą sobie armię świata, a jest napisane w 13 rozdziale Księgi Objawienia, że oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane do Księgi Żywota. Będzie to oczywiście w czasie wielkiego ucisku. I pod koniec tego ucisku Antychryst dowie się, że przychodzi uzurpator z nieba, Mesjasz, który będzie chciał zlikwidować ziemskie władze. Zgromadzi cały arsenał wszystkich armii, 4 militarne bloki, o których mówi Słowo Boże bardzo ciekawie, zbierze wszystko i rozpocznie wielką wojnę narodów. A kiedy Pan Jezus wraz ze swoją oblubienicą wstąpi na Górę Oliwną, bo z niej wstąpił do nieba, jak wiemy, wtedy mieczem swoich ust pokona Antychrysta i wszystkich jego sprzymierzeńców. I dlatego jest napisane, zwierzę zostało zabite. Dlaczego? No bo w 19 rozdziale Księgi Objawienia jest napisane, że został wrzucony do jeziora ognistego. A to się oczywiście wiąże z końcem jego działalności. No tak. 2 lata później miał Daniel kolejne proroctwo, ale ja nie będę tego przedłużał. Jak Pan pozwoli, spotkamy się następnym razem. Spróbujemy się przyjrzeć proroctwu, które miał Daniel 2 lata po tym, które otrzymał w 7 rozdziale. Proszę zauważyć, w wierszu 1 7 rozdziału jest napisane w 1 roku Belsazara, a 8 rozdział zaczyna się w 3 roku Belsazara, czyli 2 lata później Daniel miał kolejny sen i widzi proroctwo, mianowicie widzi barana i kozła. A więc obrazy się zmieniają. Baran tym razem będzie obrazem Medo-Persji. To, co było w poprzednim proroctwie przedstawione w obrazie niedźwiedzia, teraz będzie baran. No a kozioł z tym jednym rogiem, który wyrósł mu na czole, to będzie właśnie Imperium Greckie z tym rogiem, którym będzie Aleksander Wielki. No i oczywiście kozioł musi pokonać barana, bo musi się wypełnić wszystko, co zapisane w Piśmie Świętym. Bracia i siostry, w takiej jednej małej księdze tyle bogactwa. Nie tylko jak mamy żyć, ale jak mamy czekać na przyjście Pana Jezusa. I dlatego warto podkreślić właśnie ten to hasło, które brat Grzegorz rzucił na początku roku. A to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Przybliża się. Wypełnia się wszystko, co zostało przepowiedziane w Piśmie Świętym. Bracia i siostry, warto czytać. Nie tylko Ewangelię Jana, ale warto czytać też i Księgę Daniela. Warto też i zerknąć do najbardziej zaniedbanej Księgi Starego Testamentu, czyli Księgi Ezechiela. To wspaniała księga. Tam w tej księdze opisane są rzeczy, których nie ma w żadnej innej księdze Pisma Świętego. A więc, jeśli nie znamy Księgi Ezechiela, to tego fragmentu Bożej woli nam będzie brakować. Bo całe Słowo Boże jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do zachęcania wierzących ludzi, aby czekać, a to tym bardziej, im lepiej widzimy, że się ten dzień przybliża.